Beta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Pracując nad rozwojem systemu rozproszonego, no opartego na przykład o architekturę mikroserwisową, w pewnym momencie stajemy zazwyczaj przed problemem przetestowania naszego rozwiązania. No w końcu nie chcemy, aby nasze rozwiązanie było testowane przez użytkowników na produkcji. Poszczególne elementy wchodzące w skład tego rozwiązania zazwyczaj są rozwijane przez różne osoby czy też zespoły, muszą umieć na koniec się ze sobą skomunikować i poprawnie współpracować. I tu pojawia się zwykle szereg wątpliwości odnośnie sposobu realizacji takich testów. A zarówno o wyzwaniach, jak i technice efektywnego przeprowadzania testów dotykających komunikacji między osobnymi częściami systemu będziemy rozmawiać z moim dzisiejszym gościem. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Do tej pory w temacie testowania oprogramowania razem z Kamilem Grzybkiem i Marcinem Zajączkowskim rozmawialiśmy właśnie o testowalności i testowaniu mutacyjnym. Dziś z moim kolejnym gościem, Zafałem Maciakiem, będziemy mówić o nowej technice wspomagającej testowanie, która być może potrafi zastąpić pewne inne narzędzia. Cześć, Rafał.
Cześć, Mariusz. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
No, cała przyjemność po mojej stronie. Jeżeli miałeś okazję słuchać wcześniejszych odcinków, to pewnie znasz procedurę, jaka w tym momencie się odbędzie. Jesteś pierwszy raz tutaj w podcaście, mam nadzieję, że nie ostatni. Jakbyś w kilku zdaniach przedstawił się słuchaczom podcastu, czym się zajmujesz na co dzień?
To cześć, witam wszystkich, nazywam się Rafał Maciak, jestem programistą, czy też inżynierem oprogramowania w firmie Software Mill. Zajmuję się programowaniem już dobre ponad 10 lat. Tworzę głównie systemy webowe, tak czasami hucznie nazywane systemami klasy Enterprise, czyli rozwiązuje jakieś mniej lub bardziej skomplikowane problemy biznesowe. Programuję głównie w środowisku JVM, jest to Java, Kotlin, Groovy, rzadziej Scala. No ale jak wiadomo, samo programowanie, sam język to nie wszystko, dlatego też w swojej pracy interesuję się rozwojem tego rzemiosła programistycznego, jakimiś różnymi rodzajami architektur, sposobem integracji systemów, pewnego ich modelowania. Ale oprócz tego interesuję się również aspektem testowania aplikacji, tak? Czyli sprawdzenia, że ten nasz kod, który sobie napisaliśmy w jakimkolwiek języku, faktycznie wykonuje to, co chciał klient, to, czego chcą użytkownicy oraz że dowozi jakąś wartość biznesową. Co równie ważne, to, żeby było odporne na jakieś zmiany. Czyli jeśli wprowadzimy w tym kodzie jakąś mniej lub bardziej chcące zmianę, to ten kod nadal będzie robił to, czego chciał nasz klient i dowoził jakąś funkcjonalność. Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch córek, level 2 i level 5, także wyzwania poza pracą również mam ciekawe.
Tak, wspominasz tutaj, że około 10 lat zajmujesz się programowaniem, to zgaduję, że na pytanie, jak zaczęła się twoja historia w ogóle z komputerami, to odpowiedź nie będzie brzmiała Atari czy Commodore.
Zajmuję się programowaniem od 10 lat tak komercyjnie, a tutaj cię być może zaskoczę, bo odpowiedź jest Amiga 600 bodajże. Okay. I mój pierwszy kontekst z programowaniem to było chyba około 10 lat, bo pamiętam właśnie tą Amigę dostałem na komunie. To była Amiga 600 z taką dostawką, bodajże CD32 jeszcze, tam płyty można było otwarzać, także wtedy szacunek na zieleni był spory z takim rozwiązaniem. I ktoś z rodziny przyszedł do mnie właśnie z taką ścieżeczką, z gazetką, z jakimś kodzikiem. Zmusił mnie do przypisania tego kodziku. Trwało to dosyć długo, było dosyć mozolne, po poprawieniu wszystkich błędów. Pamiętam, że na ekranie pojawiła się taka kolorowa tęcza i mówię, wow, ale super. I mogę już włączyć grę? No, na tym etapie jakby mój kontakt z programowaniem się zakończył, a później dopiero pewnie gdzieś gimnazjum i liceum, gdzie wróciłem, może to nie było programowanie, ponieważ pamiętam, że w gimnazjum, w takim kółku informatycznym robiliśmy stronę naszej szkoły w HTML-u, w CSS-ie, więc teraz programowaniem bym tego nie nazwał, oczywiście z przymrużeniem oka, ale nawet udało się wtedy wygrać jakiś konkurs na najlepszą stronę szkoły, także do tej pory nie wiem, jak to się
udało. Gratulacje.
To chyba zaangażowanie naszego nauczyciela, który prowadził to kółko informatyczne.
Jeżeli to była w ogóle Amiga, to chyba to była język Amos, jeżeli dobrze pamiętam. Przynajmniej takie moje były styki z Amigą i programowaniem na Amidze.
Ja niestety nie pamiętam i nie podajemy się zgadywania, jaki to był język. Tak jak mówię, zostałem do tego przymuszony, ale być może to gdzieś w przyszłości zaprocentowało.
No ale nie będziemy tutaj rozmawiać o takich zaszłościach informatycznych. No właśnie, bo chciałem tutaj, Rafał, z tobą porozmawiać na temat testowania systemów. Właśnie takich troszeczkę większych, tak jak tutaj wspomniałeś, takich enterprise, które bardzo często są systemami, które są systemami rozproszonymi, które składają się z wielu części. I w którymś momencie, tak jak tutaj wspomniałeś o tym, że też jakby fascynujesz się testowaniem, stajemy przed tematem, jak takie coś przetestować. No i tutaj jakbyśmy tak popatrzyli na taką klasyczną piramidę testów, nie? Gdzie na dole mamy te testy jednostkowe, które są szybkie, wydajne, łatwe do napisania, łatwe i te wszystkie tutaj argumenty, które można przytoczyć, a na drugim końcu jest end-to-end, które są wolne, kosztowne. No to właśnie ten aspekt przetestowania takiego rozproszonego, dużego systemu jest jakimś tutaj wyzwaniem. Zderzyłeś się kiedyś z takim zagadnieniem?
Oczywiście, tak, zagadnienie brzmi bardzo znajomo. System rozproszony, wiadomo, ma swoje plusy, ale również ma minusy. No i tutaj takim głównym aspektem, o którym pewnie sobie teraz porozmawiamy, to jest komunikacja, tak, w tym systemie. Czyli mamy jakieś dwie strony, które się ze sobą komunikują po sieci. I teraz co chcemy zrobić, to, żeby zapewnić, że one ze sobą się poprawnie komunikują. Załóżmy, że mamy architekturę mikrousługową i są to dwie usługi, ale niekoniecznie, bo to również może być jakiś monolit, prawda, który korzysta z jakiegoś systemu zewnętrznego, nie wiem, bramki płatności albo, nie daj Boże, z jakiegoś systemu rządowego i trzeba się z tym systemem zintegrować. Wówczas również mamy jakiś tam rozproszony system, w którym musimy zapewnić tą poprawność komunikacji.
No właśnie, bo tutaj wspomniałeś, że tutaj istnieje aspekt komunikacji. No to będzie sieć, to będzie kolejka. Na końcu, w momencie, kiedy będę chciał to przetestować, tak powiedzmy całościowo, to te wszystkie elementy trzeba postawić. Jeden, drugi, trzeci, że to są mikroserwisy. Każdy z nich być może ma jakąś warstwę bazdanową, osobną. I teraz przetestowanie takiego systemu, no wydaje się oczywiście robialne, jeżeli mogę sobie tutaj na takie potoczne stwierdzenie pozwolić, natomiast w rzeczywistości nagle staje się to dosyć kosztowne. W momencie, kiedy mamy kilka zespołów, które chciałyby przetestować swoje mikrousługi na jakimś środowisku, być może współdzielonym, no to okazuje się, że setupowanie wielu różnych wersji może być tutaj wyzwaniem. Oczywiście są takie rozwiązania jak Kubernetes czy jakieś inne narzędzia wirtualizacji, ale umówmy się, postawienie całej aplikacji w odpowiednich wersjach, no może być jakimś tutaj challenge'em. Jak sobie z tym poradzić?
No tak, jak tutaj wspomniałeś już o piramidzie testów, mamy różnego rodzaju klasy rozwiązania. Skupiając się tylko na tym aspekcie komunikacji pomiędzy naszymi systemami, czy też pomiędzy naszymi usługami, no to idąc do tyłu tej piramidy, testy jednostkowe, w moim rozumieniu są takie testy, które testują jakiś tam wybrany fragment naszego rozwiązania, na przykład jakąś klasę, na przykład jakiś moduł. Jak nie biorą pod uwagę właśnie tej komunikacji po sieci, to w ogóle możemy sobie odrzucić. Wyżej mamy testy integracyjne i to już są według mnie takie testy, które sprawdzają, że jakieś dwa niezależnie zaimplementowane części systemu poprawnie ze sobą współpracują, potrafią się dogadać i dostarczają razem jakąś funkcjonalność. I właśnie testy integracyjne często są wykorzystywane przez programistów do sprawdzania poprawności komunikacji pomiędzy usługami, czy to pomiędzy mikroserwisami, czy pomiędzy jakimś innym systemem, który integruje się z jakimś innym zewnętrznym systemem. No niestety, według mnie, te testy nie są najlepszym kandydatem. Ja sam tak kiedyś robiłem. Teraz już wiem, że to nie jest najlepsze wyjście, to pewnie zaraz sobie porozmawiamy o tym, dlaczego. Ale idąc dalej w tej piramidzie testów, mamy, tak jak powiedziałeś, na samym końcu, już nie biorąc pod uwagę testów manualnych, jakieś testy end-to-end. Jeżeli sobie przyjmiemy, że te testy end-to-end to są właśnie takie testy, podczas których uruchamiamy takie nasze prawdziwe, realne instancje usług, czy też instancje systemów, wdrażamy je na jakieś środowisko, na jakieś Kubernetesa i wykonujemy wobec tego systemu jakieś prawdziwe scenariusze biznesowe, które symulują działanie użytkownika, na przykład klikając przez UI, i w tych testach walidujemy jakby poprawność tego, co chcemy, czego oczekujemy od naszego systemu, no to wówczas te testy fajnie nam testują, sprawdzają poprawność komunikacji, tak? Mamy prawdziwe usługi, one są jakoś setupowane po sieci, potrafią ze sobą gadać. Jeśli sprawdzimy, że ktoś z tej usługi korzysta, na przykład poprzez szał na jakiś API gateway i sprawdzimy, że wszystko to, co spodziewaliśmy, się zadziało w tym systemie, nie wiem, na przykład tworzyła się jakaś płatność w systemie, no to mamy pewność, że usługi po drodze się ze sobą spięły i dogadały. Niestety te testy mają swoje wady, dlatego też nie uważam, że to jest najlepszy kandydat do testowania poprawności komunikacji pomiędzy usługami. I dzisiaj rozmawiamy o testach kontraktowych. Będę próbował was przekonać, że właśnie testy kontraktowe są to takie, jest to takie narzędzie, które powinniśmy wykorzystywać do sprawdzania poprawności komunikacji pomiędzy naszymi systemami.
To mi się od razu tutaj rodzi pytanie, które tutaj zapauzowałeś, to dlaczego te testy, o których przed chwilą wspomniałeś, te testy związane z samą taką klasyczną piramidą, są tu niewłaściwe.
Dobra, to zacznijmy sobie może od tych testów integracyjnych. Tak jak wspomniałem, testy integracyjne dla mnie to są takie testy, które sprawdzają, czy dwa niezależnie zaimplementowane systemy ze sobą współpracują. Jakby nie skupiamy się teraz na takich testach integracyjnych, które piszemy na poziomie jakiegoś jednego projektu, jakiegoś jednego systemu, gdzie sprawdzamy, że na przykład dwa moduły działające w jednym procesie się ze sobą dobrze integrują po jakimś API, po jakimś, na przykład jakimś publicznie wystawionym interfejsie. Mówimy tutaj o takich testach, które sprawdzają dwa, na przykład dwie usługi, tak, w architekturze mikrousługowej, że one się dobrze komunikują. I teraz załóżmy, że mamy taki przykład. Pracujemy w jakimś systemie e-commerce'owym, realizujemy taką funkcjonalność tworzenia zamówienia. Naszym wymaganiem jest to, że jak tworzymy to zamówienie, to musimy utworzyć płatność, gdzieś ją zainicjować, być może jakaś bramka płatności tam wchodzi w grę. Nieważne. Załóżmy, że w tej komunikacji biorą udział dwie usługi. Usługa od zamówień, order service, i usługa od płatności, payment service. No i te dwie usługi są utrzymywane przez dwa zupełnie inne zespoły, to są zupełnie odrębne projekty i integrują się one poprzez jakieś REST API, które wystawione jest przez tą usługę payment service. Czyli usługa order service w momencie, kiedy tworzy to zamówienie, korzysta z tego API wystawionego przez payment service w celu zainicjalizowania tej płatności. I teraz jakbyśmy taką komunikację przetestowali przy pomocy testów integracyjnych. Niestety potrzebujemy tutaj jakby dwa rodzaje testów, czy dwa zestawy testów. W usłudze tej, która wystawia API do tworzenia płatności, sprawdzamy, tak, czy jeśli wywołamy to API, no to ono nam działa zgodnie z założeniami. Co to może oznaczać? Tak? Czy jeśli przekazaliśmy poprawne nagłówki, poprawne ciało, żądania z jakimś konkretnym ścieżką i poprawną metodą, to wówczas ta usługa po tym restowym API zrozumiała nasze żądanie, przetworzyła je i wygenerowała jakąś odpowiedź. I ta odpowiedź również ma jakąś tam poprawną, konkretną budowę, tak? Czyli jakiś status odpowiedni HTTP, odpowiednie nagłówki i jakieś pola w ciele. I teraz właśnie w taki sposób możemy przetestować poprawność działania tego API po stronie dostawcy API, tak? Czyli w naszym przykładzie payment service. Natomiast mamy jeszcze drugą stronę, czyli naszego klienta tego API. W naszym przypadku to jest order service. I teraz jego też musimy przetestować, żeby on poprawnie się z tym restowym API potrafi zintegrować. Jak to robimy? Mamy tam przeważnie jakiegoś staba czy moka, który zaślepia nam tą komunikację, imituje działanie tej drugiej strony, czy w naszym przypadku payment service. I wykonujemy testy, czy to na poziomie jakiejś logiki domenowej, czy na poziomie samego klienta HTTP, nieważne, sprawdzające, czy ta nasza usługa potrafi się poprawnie skomunikować. I teraz trochę przydługo to opowiadałem, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że widzimy, że mamy dwa rodzaje testów. Tak? Testy po stronie wystawcy API i testy po stronie klienta. I niestety pomiędzy tymi dwoma rodzajami testów nie ma żadnej synchronizacji. I co się może zadziać? Załóżmy, że już się zintegrowaliśmy poprawnie, nasz system wszedł na produkcję, działa, użytkownicy są zadowoleni. Ale jak wiemy, w życiu nic nie jest stałe. Biznesy się, szczególnie teraz po pandemii, bardzo dynamicznie chcą rozwijać. Często dochodzą jakieś nowe feature'y, być może bugfixy, więc kiedyś tam ten nasz kodzik musimy zmienić. I załóżmy, że ta usługa payment service, ona od jakiegoś innego właściciela biznesowego dostała jakieś prośbę o zmianę tego API z jakiegoś powodu. Ponieważ na przykład dodajemy jakieś nowe feature. I teraz potrzebujemy zmienić tą naszą na przykład odpowiedź. Albo żądanie. Nie ma tutaj znaczenia. Jeśli teraz zrobimy to, czyli na przykład dodamy jakieś dodatkowe pole, to automatycznie jakby druga strona się o tym nie dowie. Jakby pół biedy, jeśli ta zmiana będzie kompatybilna wstecznie, ponieważ wtedy po wdrożeniu tej naszej zmiany wszystko działa, ale jeśli wprowadzimy jakąś zmianę niekompatybilną wstecznie w tym API, poprawimy sobie nasze testy, nasz system działa, czyli ta nasza usługa wystawiająca restowe API poprawnie działa, ale niestety ta druga usługa bez żadnej komunikacji pomiędzy tymi zespołami odpowiedzialnymi za nie, nie dowie się o tym automatycznie. I testy nadal działają. I teraz jeśli wdrożymy tą naszą usługę, payment service do produkcji z tą zmianą, to niestety ta komunikacja przestanie nam działać, te systemy się nie dogadają.
To już widzę, że jedną z takich korzyści będzie to, że ta informacja będzie scentralizowana odnośnie sposobu komunikacji.
Tak. Jak się...
Bo inaczej byś tego tutaj argumentu nie podnosił, tego konkretnego przykładu.
Zgadza się, tak. Zaraz przejdziemy do testów kontraktowych. To jest dokładnie tak, jak mówisz. informacje o tym, jak ta komunikacja przebiega, jest centralizowana. A teraz jeszcze wracając może do tych testów integracyjnych, tak jak powiedziałem, ten przykład jest może troszeczkę taki przerysowany, tak? Bo jak wiemy, raczej w projektach ze sobą współpracujemy. My jako właściciel biznesowy tej usługi od Payment Service raczej poszukalibyśmy klientów swoich, tak? Tego API, poinformowalibyśmy ich. To oczywiście może być czasami wyzwaniem, bo tych klientów może być potencjalnie zaskoczenie wiele, możemy ich nie znać. Czyli widać tutaj też jakiś aspekt komunikacji międzyludzkiej przy tych testach, tak? Że musimy o to dbać, pamiętać o tym, że to nie jest tylko jakiś taki tam system, tylko my wystawiamy jakieś API, mamy klientów, musimy ich poinformować. I to również jest troszeczkę taki mój zarzut w kierunku testów integracyjnych, wykorzystywanych do testowania komunikacji pomiędzy systemami. Też tutaj chciałbym to podkreślić, że to, co ja mówię o testach integracyjnych, cały czas mówię w kontekście testowania komunikacji. Dla mnie jakby test integracyjny jest jak najbardziej ok, ale jeśli one sprawdzają funkcjonalność tych systemów połączonych razem, a nie te aspekty komunikacyjne. Czyli na przykład to, że to restowe API działa tak, jak sobie założyliśmy, albo że prawny event gdzieś tam wylądował na jakimś topiku w kawce. Skupiamy się tutaj, mówię teraz o tych aspektach komunikacyjnych. Jeszcze oprócz testów integracyjnych mieliśmy testy end-to-end na samej górze piramidy. Ja również wspomniałem, że one według mnie nie są najlepszym kandydatem do testowania poprawności komunikacji. I teraz testy end-to-end, one dadzą nam gwarancję, że jeżeli wykonamy te prawdziwe scenariusze biznesowe na prawdziwym, żywym organizmie, one dadzą nam gwarancję, że te systemy się dobrze ze sobą komunikują. Tutaj oczywiście z małą gwiazdeczką, bo testujemy przeważnie na jakimś środowisku testowym, na jakimś tam test czy stage environment. I być może jak pójdziemy na produkcję, no to tam jakaś konfiguracja nie zadziała, nie wiem, w serwis discovery się te usługi nie znajdą. Więc tutaj taka mała gwiazdeczka, ale jakby skupiamy się ciągle na tym aspekcie takim techniczno-programistycznym. Tak? Jedna usługa wie, jak działa restowe API albo jakie eventy publikuje druga strona. Tak, mamy pewność w testach end-to-end, że ta komunikacja działa poprawnie, ale niestety są tam duże koszty. Sam czubek piramidy, więc wiemy, że jest drogo. I co oznacza drogo? No mianowicie, musimy mieć jakąś infrastrukturę, musimy mieć jakichś DevOpsów, którzy nam tą infrastrukturę postawią, którzy nam ją będą utrzymywać, jakieś serwery, no więc koszty są. Wiemy też, że na górze jest wolno. Przeważnie takie scenariusze testowe, one korzystają z sieci, tak? Już tutaj mamy prawdziwy system połączony ze sobą po sieci, mogą być jakieś opóźnienia po sieci, te scenariusze też są raczej długie, więc niestety jest też tam wolno. I trzecim minusem testów end-to-end jest to, ja się przynajmniej spotkałem niestety z taką patologią, że często mieliśmy w jednym z projektów takie flaki testy. Były takie testy, które failowały co jakiś czas. Każdy o tym wiedział, że jak jest, mamy 10 testów, to jest spoko, a jak jest 15, to code, czyli wszyscy się rzucamy, naprawiamy błędy. Wiem, że to trochę patologia, ale niestety tak wiem, że się zdarza w innych projektach też. Dlatego też jest jakby mój zarzut w kierunku testów end-to-end, żeby ich nie nadużywać do testowania poprawności komunikacji. Zostawmy sobie testy end-to-end, niech one badają nam takie najważniejsze scenariusze biznesowe, które są z punktu widzenia naszego projektu, naszej organizacji krytyczne, tak? A nie wykorzystujmy je do testowania poprawności komunikacji.
No właśnie, bo tutaj jeszcze można by dodać drugi zapisek z gwiazdeczkami po tym, co powiedziałeś, z racji tego, że ta komunikacja jest wolna, no bo jest sieciowa, no to też nie będziemy sprawdzać każdego jakby tutaj przebiegu komunikacyjnego. Nie chcemy zobaczyć, tylko na tych, powiedzmy, głównych ścieżkach wszystko jest poklejone, a problem może wystąpić komunikacyjny na tych ścieżkach, powiedzmy, takich alternatywnych, które no z racji tego, że to jest testy im wyżej w piramidzie, tym wolniej, no nie chcielibyśmy na tym poziomie tego sprawdzać.
Zgadzam się.
Zatem jak rozwiązać ten problem?
Tutaj na ratunek oczywiście przychodzą nam testy kontraktowe i teraz powiem może, w jaki sposób one nam te wszystkie problemy i testów integracyjnych, i testów end-to-end w kontekście testowania poprawności komunikacji między usługami rozwiążą. To zacznę może od zdefiniowania, czym są te testy kontraktowe. Testy te sprawdzają poprawność komunikacji pomiędzy jakimiś dwiema stronami na podstawie kontraktu. No i teraz to jest taka sucha definicja, staram się rozłożyć na takie części pierwsze. Zaczynamy od testy sprawdzające. Mamy więc jakąś walidację, że coś działa zgodnie z naszymi założeniami. Dalej była poprawność komunikacji. I tutaj tak zacznijmy od tego, że ta komunikacja to może być zarówno komunikacja synchroniczna, jak i komunikacja asynchroniczna. Tak? Możemy testować jakieś nasze restowe API, ale niekoniecznie restowe. Możemy testować komunikację w oparciu o kolejki, na przykład jakieś eventy publikowane na kawkę, czy innego rodzaju komunikaty. Tak jakby nie ma znaczenia, jaką komunikację tutaj przyjmiemy w tych testach. I teraz, co oznacza ta poprawność komunikacji? Oznacza to, że jeśli właśnie takie dwie usługi albo dwie części systemu ze sobą zintegrujemy i wdrożymy na produkcję, to te usługi potrafią ze sobą się skomunikować po tym REST-owym API albo przez kolejkę w celu dostarczenia jakiejś tam funkcjonalności biznesowej. Innymi słowy, one po prostu działają, rozmawiają ze sobą po tej sieci i wymagana funkcjonalność biznesowa jest przez nie spełniona. Oczywiście tutaj znowu, jak podkreślę, jest ten aspekt tego, że jak pójdziemy na produkcję, tam będzie jakaś inna konfiguracja tych usług, ale jakby to pomijmy, tak? Skupiamy się na tym, że one ze sobą dobrze rozmawiają. W przypadku REST-owego API, tak jak już mówiłem, to może być poprawna ścieżka, metoda HTTP, nagłówki, ciała żądania oraz odpowiedź wygenerowana przez naszą usługę. A w przypadku komunikacji na przykład realizowanej przez kolejki, to może być poprawny event, który niesie ze sobą wszystkie wymagane informacje, posiada jakiś odpowiedni nagłówek, został opublikowany na jakiś konkretny topic. A druga część tej komunikacji sprawdza, że ten event potrafi być zrozumiany przez niego, przetworzony i jakaś tam akcja się na jego podstawie w tym systemie wykona. I teraz idąc dalej definicją. Mieliśmy testy sprawdzające poprawność komunikacji pomiędzy dwiema stronami. I czym mogą być te strony? To mogą być, usługi w architekturze mikrousługowej, to może być monolit, który się integruje z jakimś zewnętrznym systemem. To nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby w tej nomenklaturze testów kontraktowych mamy takie dwa pojęcia. To jest producent i konsument. Producent, inaczej czasami mówimy na producenta provider, jest to ta część komunikacji, która nam coś dostarcza. W przypadku REST-owego API jest to usługa, która wystawia nam to API, tak? A konsument to jest ta usługa, która konsumuje to API, czyli jest klientem, inaczej mówiąc. W przypadku komunikacji poprzez kolejkę to jest odwrotnie, czyli producent jest ta usługa, która publikuje nam wiadomość na kolejkę, a konsument to jest ta usługa, która tą wiadomość odbiera. Ostatnia część tej definicji mówiła o kontrakcie. Na kontrakt też czasami mówimy pakt, ale ja będę używał tego pierwszego terminu, czyli kontrakt. I czym on jest? Jest to swego rodzaju dokument, który opisuje, jak ta komunikacja pomiędzy producentem a konsumentem wygląda. Taki dokument może być zapisany w zależności od frameworka przy użyciu różnych technik. Przeważnie jest to jakiś DSL, może być Groovy, może być to JSON, jakby nieważne. Ważne jest to, że on opisuje, jak ta komunikacja pomiędzy dwiema stronami wygląda. I w przypadku REST-owego API na przykład definiujemy sobie dwie części. Pierwsza część to jest żądanie, a druga część to jest odpowiedź. Oczywiście w żądaniu definiujemy wszystkie oczekiwane informacje, jakie powinno to żądanie nieść, czyli jakaś metoda HTTP, poprawna ścieżka, pole, jakie powinno mieć ciało, być może jakieś query params, wszystko to, co chcemy, żeby nasza usługa potrafiła przetworzyć. A w odpowiedzi definiujemy jakby komunikat, który powinien zostać na to konkretne żądanie wygenerowany. I teraz, co jest ważne, jeśli chodzi o kontrakty, że kontrakty opisują takie przykładowe interakcje pomiędzy usługami czy pomiędzy systemami. Jakby nie jest to schemat, tak? Tak jak mieliśmy w starym dobrym SOAP-ie chociażby, że był schemat, który opisuje, jak ta komunikacja wygląda. I czym to się różni? No taki schemat, jak wiemy, zasparzywał jakby tą komunikację, tak? Czyli określał, że tu mamy takie i takie pole, które może mieć, które jest stringiem, może mieć takie wartości. To jest takie zdefiniowanie tego, jak ten schemat wygląda, jak na przykład to żądanie wygląda, a kontrakty to są przykłady interakcji. Tak? Czyli podajemy jakieś konkretne wartości z przykładami żądania i odpowiedzi. I teraz testy kontraktowe bazują na takim jednym bardzo ważnym założeniu. Mianowicie, jeżeli weźmiemy tego naszego konsumenta i producenta i przetestujemy go w izolacji na podstawie jednego spółdzielonego kontraktu, to mamy pewność, że te usługi po wdrożeniu się na produkcję się dogadają. Czy to, co powiedziałeś, Mary, wcześniej, tak? Że jakby ta informacja o tych aspektach komunikacyjnych jest w jakiś sposób scentralizowana. I to nam właśnie daje kontrakt.
No właśnie zastanawiam się, gdzie ten kontrakt będzie leżał, bo dalej, jeżeli to są dwa osobne projekty, to być może to są dwa osobne repozytoria. Jeżeli mielibyśmy ten dokument, o którym wspomniałeś, zapisany w dwóch osobnych plikach, w dwóch osobnych repach, to dalej jakby mamy ten problem wyjściowy. Te pliki się mogą zmieniać jakby niezależnie, abyśmy chcieli tutaj, rozumiem, mieć tą informację scentralizowaną. Ale z drugiej strony, po tym, co ty, Rafał, wspomniałeś, to widzę, że jeżeli będę chciał przetestować po jednej i po drugiej stronie ten aspekt czysto komunikacyjny, niefunkcjonalny, który tam mówi, jak ta logika jakby generowania tych pól powinna działać, to ja nie muszę tej sieci uruchamiać. nie? Bo mogę mieć, przynajmniej tak to interpretuję, mogę mieć lokalnego dostawcę, ewentualnie lokalny serwer, z którym się skomunikuję, przesyłając mu komunikat w dokładnie określonej specyfikacji, bo ja tą specyfikację widzę.
No jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Testy kontraktowe możemy uruchamiać w izolacji, tak jak testy integracyjne. Czyli ja mogę przetestować sobie tam usługę od płatności, ty sobie przetestujesz na swoim nawet komputerze usługę od zamówień. Ponieważ testujemy przy użyciu tego jednego kontraktu, to jest jeden plik zawsze, który opisuje aspekty komunikacji tych dwóch stron, to mamy pewność, że jakby te nasze usługi się dogadują, mimo że testujemy w izolacji, tak?
To jest duża zaleta. No bo bazują na wspólnym kontrakcie.
Tak. I to jest duża zaleta testów kontraktowych. Przeciwieństwo właśnie do testowania komunikacji przy pomocy testów integracyjnych, tak? Gdzie tam mieliśmy staba, to była jedna część. Po drugiej stronie mieliśmy te testy sprawdzające API i tam nie było żadnej synchronizacji. To jest ta główna zaleta. Jeśli chodzi o to, o twoją pierwszą część pytania, czyli o to, gdzie te kontrakty leżą, to jakby takiego dużego znaczenia nie ma. Ważne jest, że to jest jeden kontrakt, jeden plik, który zarządza tą komunikacją pomiędzy dwoma usługami. I różne frameworki jakby różne sposoby nam dostarczają. Jednym z frameworków, o których później troszeczkę mniej więcej powiemy, Spring Cloud Contract, mamy takie opcje, że przechowujemy go w repozytorium producenta, przechowujemy go w jakimś repozytorium zupełnie odrębnym. Nie ma to jakby znaczenia. Ważne jest, żeby jedna i druga strona miała do tego kontraktu dostęp i żeby nasza infrastruktura też potrafiła się tam dostać po to, żeby na przykład wygenerować staby. W innym frameworku mamy na przykład taki koncept takiej bazy danych, możemy tak o tym myśleć, to się nazywa Pact Broker, który właśnie przechowuje te kontrakty, zarządza nimi i dostarcza nam jeszcze jakichś innych feature'ów. O tym powiem jeszcze pewnie za chwilkę. To teraz może trochę przybliżę, jak te testy kontraktowe de facto działają. Mamy jeden kontrakt, jakiś jeden plik, w którym mamy spisane te aspekty komunikacyjne, tak? To już może to nasze REST API, wiemy jak ono działa. I teraz, na podstawie tego kontraktu generowane są przeważnie automatycznie testy sprawdzające poprawność działania API producenta, czyli w naszym przypadku tego payment service, tak? Mamy kontrakt, mamy opisany, jaki będzie request, jakie żądanie, oczywiście tych kontraktów pewnie jest więcej. I teraz na tej podstawie możemy sobie wygenerować testy, które sprawdzą, że to API rzeczywiście spełnia wymagania tego kontraktu. Z drugiej strony tej komunikacji mamy naszą usługę, która konsumuje tę API. I testy kontraktowe dają nam taką możliwość, że możemy z tego kontraktu wygenerować staby, które zostaną użyte w tym teście. No i ponieważ te stawy i te testy są zawsze generowane z tego jednego kontraktu, no to zawsze mamy pewność, że te testy są ze sobą synchronizowane, tak?
Moja wrodzona leniwość pozytywnie zareagowała na hasło możemy wygenerować.
Tak, to jest druga zaleta, o której dzisiaj mówimy, testów kontraktowych. Mając ten kontrakt, frameworki przeważnie dostarczają nam możliwość generowania zarówno testów, jak i stubów, więc sporo pracy nam odchodzi. Nie musimy takich testów pisać z palca, nie musimy dostarczyć jako producent stubów naszym klientom, więc to jest fajny plus. Wpisujemy sobie tylko ten kontrakt i na jego podstawie możemy wygenerować te dwie rzeczy, które potrzebujemy w testach. Ale mówiąc o zaletach, to może dokończę, jakie w ogóle jeszcze testy kontraktowe dają nam zalety. Mianowicie, tak jak testy end-to-end, mówiliśmy, zapewniają poprawność komunikacji, tak już wiemy, że testy kontraktowe również zapewniają nam tą możliwość, tą poprawność konfiguracji. Wiemy już, że możemy testować w izolacji, tak? Nie musimy tego stawiać na żadnej infrastrukturze, nie musimy mieć tego zespołu, który nam zadba o tę infrastrukturę. Możemy testować sobie na swoich lokalnych komputerach każdy swoją stronę komunikacji. Testy kontraktowe są też szybkie. Tam nie ma sieci. Testujemy sobie w izolacji, więc z reguły one trwają tyle jak na przykład testy integracyjne. Być może trzeba podać jakiś kontekst aplikacji, chociaż też niekoniecznie, możemy ją zamokować, więc one z reguły są szybkie. Więc jakby odpowiedź na temat tego, czy nasza usługa jest kompatybilna z klientem, albo odwrotnie, mamy bardzo szybko. Nawet na etapie budowania aplikacji na swoim środowisku deweloperskim lokalnym. Dużym plusem z punktu widzenia dostawcy API, czyli producenta, jest to, że testy kontraktowe pokazują mu zespołowi, jak to API jest wykorzystywane. O co mi chodzi? Mając testy integracyjne, tam testowaliśmy sobie poprawność naszego API, ale to bazowało na pewnych założeniach, tak? Czyli przeważnie testowaliśmy naszą implementację, czyli zakładaliśmy, że nasze API działa tak i tak, mieliśmy to sprawdzone przez testy. A teraz tak naprawdę musi nie być. Możemy mieć różnych klientów na produkcji i każdy klient może w różny sposób wykorzystywać to API. Załóżmy, że na przykład mamy jakieś tam cztery pola w odpowiedzi, tak? Jeden klient spodziewa się jakiegoś pierwszego pola, jakiś inny klient, powiedzmy trzech pierwszych, a to czwarte jest w ogóle niewykorzystywane. W naszych testach jest ono uwzględnione, tak? Nasza implementacja to uwzględnia, testy uwzględniają, ale my nie wiemy, czy możemy to pole usunąć. Przeważnie się to kończy tak, że robimy jakieś wersjonowanie API, tak? Jeżeli chcemy takie pole usunąć, dla pewności, żeby nic nie popsuć, no ewentualnie korzystamy z jakichś innych trochę karkołomnych technik, czyli jakieś trace'owanie, logowanie, może soft deletion, być może czasami service mesh, jeśli mamy w projekcie, nam trochę w tym pomoże, a testy kontraktowe dają nam taki feature, że możemy sobie zajrzeć do kontraktów, które mamy spisane z naszymi klientami i wiemy, jak to API faktycznie jest na produkcji wykorzystywane, tak? Czyli w przypadku, gdy chcemy usunąć jakieś pole, patrzymy do kontraktu z usługą order service, o, ona nie używa tego pola. Patrzymy do kontraktu z inną usługą, ona nie używa tego pola i wiemy, że to pole jakby jest niewykorzystywane. Ono jest tylko w naszej implementacji, jest w kontrakcie, ale my je możemy śmiało usunąć. Więc to jest spora zaleta z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o testy kontraktowe dla dostawcy, dla producenta API.
No właśnie, bo tutaj, tak jak wspomniałeś, że rzeczy się tak naprawdę zmieniają ciągle, zmienia się też ta komunikacja, zmieniają się ci klienci, to mógłbym tak naprawdę każdą jakby wersję tej komunikacji opisać sobie takim kontraktem i zobaczyć, czy faktycznie jakby obydwie strony są zgodne. I tak jak wspomniałeś o jednym z tych narzędzi, o Pact Brokerze i o tym, że mając te kontrakty w jednym miejscu w tej bazie danych, można na nim dodatkowy tooling zbudować, to kojarzy mi się tam oczywiście bardzo ciekawe narzędzie o nazwie Kenai Deploy, które sprawdza, czy dana konfiguracja wszystkich klientów, providerów da się tak naprawdę uruchomić na produkcji poprzez weryfikację, czy komunikacje pomiędzy poszczególnymi stronami w tej konkretnej wersji zostały sprawdzone, zweryfikowane i czy ta kombinacja tak naprawdę zadziała.
Tak, fajnie wspomniałeś w tym feature, to jest według mnie mega feature. Ten Can I Deploy pozwala sprawdzić, czy w ogóle nasza usługa, którą planujemy wdrożyć, może zostać wdrożona na produkcję, czy ona rzeczywiście spełnia wymagania wszystkich naszych klientów.
Co istotne, bez uruchamiania tak naprawdę całej aplikacji, tylko poprzez sprawdzanie tych kontraktów, o którym tutaj opowiadasz.
Tak, ponieważ w brokerze jakby mamy spisane kontrakty z każdym z klientów, po prostu ta aplikacja czy to narzędzie wyciąga wszystkie kontrakty dla naszej usługi, odpala te testy przy użyciu tych kontraktów. Jeżeli te aspekty komunikacyjne wszystkie się zgadzają, no to wtedy mamy zielone światełko, możemy wdrożyć tę usługę na produkcji.
To wiesz, to zastanawiam się tak naprawdę, bo tutaj zacząłeś ten wątek delikatnie już opowiadać, jak używanie tego narzędzia w postaci testowania kontraktowego w takiej codziennej pracy będzie wyglądać. Wspomniałeś o tym, że na takim środowisku deweloperskim mogę sobie sprawdzić ten aspekt komunikacyjny mojej usługi bez uruchamiania sieci, bo mam ten kontakt, sprawdzam poprawność kontraktu. A tutaj nagle przeskoczyliśmy na coś zupełnie innego, gdzie patrzymy tak naprawdę na całość naszej aplikacji i to chyba nie jest ten moment, w którym ja jako deweloper na moim środowisku takim lokalnym chcę sprawdzać, czy cała aplikacja działa. Zastanawiam się, wiesz, w którym momencie, jakby na którym poziomie piramidy testów powinniśmy umieszczać taki rodzaj testowania i w którym momencie też jakby w całym pipeline'ie budowania, wydawania aplikacji warto byłoby sprawdzać właśnie te wszystkie informacje, którymi dysponujemy odnośnie kontraktów i ich zgodności.
Dobrze, to jeśli chodzi o piramidę testów, to ja osobiście testy kontraktowe umieszczam gdzieś w okolicach testów integracyjnych, czyli nad testami na pewno jednostkowymi, a poniżej testów end-to-end. To jakby już o tych zaletach mówiliśmy, tak? Izolacja, nie potrzeba infrastruktury, więc jeśli chodzi o piramidę, to ona jest po prostu blisko testów integracyjnych. Natomiast jeśli chodzi o taką codzienną pracę, no to tak jak wspomniałeś, pewnie byśmy nie chcieli, żebyśmy polegali tylko na jakichś testach uruchomionych na naszym lokalnym komputerze, aczkolwiek według mnie to jest bardzo fajny feature, bo ja dewelopując już sobie jakiś tam feature albo jakąś zmianę, jeżeli wprowadzę jakąś zmianę niekompatybilną wsteczny w API, to już jakby na etapie kompilacji mojego kodu, a raczej budowania go, widzę, że coś jest nie tak. Bo ja sobie mogę zaciągnąć z jakiegoś tam repozytorium kontrakty, usług, które się z nami komunikują i już widzę, że coś tam psułem, być może prawdopodobnie będzie potrzebna jakaś komunikacja z tymi zespołami, a może w ogóle tak nie powinniśmy robić, może powinniśmy wydać nową wersję API. Ale oczywiście nie możemy bazować tylko na lokalnym bidzie, więc testy kontraktowe, tak samo jak inne testy, powinny zostać uruchamiane w jakichś naszych pipeline'ach Continuous Integration. Powinniśmy mieć zabezpieczenie, tak, że nie możemy nawet zmerdżować naszego kodu, naszego branch'a, jeżeli któryś tam z kontraktów jest niespełniony. W niektórych przypadkach korzystamy również z takiego zabezpieczenia na poziomie Continuous Deployment. Właśnie tak jak wspomnieliśmy te wcześniej Can I Deploy, żeby jeszcze się upewnić, że ta usługa, którą teraz chcemy wdrożyć, to, że ona spełnia założenia wszystkich klientów i że faktycznie możemy ją na tą produkcję wdrożyć.
Tak, wspomniałeś o tym lokalizacji na poziomie piramidy testów, gdzieś tam w okolicach właśnie testów integracyjnych. To jest taki aspekt, gdzie te testy, o których my rozmawiamy, one się delikatnie pokrywają z tymi testami, powiedzmy, integracyjnymi, bo w przypadku testów integracyjnych prawdopodobnie i tak byśmy gdzieś tam jakieś wybrane elementy tej komunikacji sprawdzili, ale bym powiedział, że umieściłbym to pomiędzy. Nie na tym samym poziomie, tylko delikatnie pomiędzy, bo najpierw chyba chciałbym sprawdzić faktycznie te aspekty komunikacyjne, czy jesteśmy zgodni co do kontraktu, z którym jakby się komunikujemy, a dopiero później sprawdzajmy sobie, czy ta ścieżka, jeżeli te usługi potrafią się dogadać, faktycznie potrafi zostać uruchomiona i ten use case z aplikacji potrafi być wykonany. Bo jeżeli ten test, powiedzmy, kontraktu by nam zawiódł, no to sprawdzanie jakby funkcjonalności aplikacji prawdopodobnie w ogóle nie ma sensu.
Zgadza się. Potwierdzam.
Ale tak sobie myślę, wiesz co, Rafał, bo tak zwykle, nie, pokazujemy tutaj pozytywne aspekty takiego rozwiązania, jakim są w przypadku testy kontraktowe i testowanie kontraktowe. Gdzie się tutaj można naciąć? Wiesz, tak szukam teraz troszeczkę w dziurym całym i jakby żebyśmy spróbowali zobaczyć ten temat delikatnie z drugiej strony. Nie wiem, być może są tutaj jakieś zagadnienia, które spowodują, że jeżeli rozwiążę te testy w określony sposób, to przykładowo zabetonuję sobie cały system tym z kolei rodzajem testów i będzie mi trudno go rozwijać. Ja szukam takich minusów, rzeczy, które wcześniej czy później być może mogą mnie poparzyć.
Dobrze, to więc przechodzimy do słabych punktów i wad testów kontraktowych. I tutaj fajnie zacząłeś, że można sobie zabetonować API. Tak jak mówiłem na początku, żeby nie wykorzystywać testów integracyjnych do testowania poprawności komunikacji, tak, niestety można wpaść taką pułapkę, pisząc testy kontraktowe, że testy kontraktowe wykorzystujemy do testowania funkcjonalności API. Tak? I jaka to jest różnica? Bazując na tym naszym przykładzie Order Service, Payment Service, taki test funkcjonalny to jest dla mnie taki, który sprawdza, że wywołanie tego API spowoduje, że tam jakieś biznesowe aspekty się wykonają. Na przykład, że zostanie utworzona płatność, być może jakieś eventy zostaną opublikowane gdzieś na kawkę, być może jakaś usługa typu bramka płatności będzie brała udział jeszcze w tej komunikacji, czyli też gdzieś będzie tam jakiś strzał tej usługi, albo my sprawdzamy funkcjonalnie, czy to, co chcieliśmy, żeby się zadziało, to się stało po wywołaniu tego API. W kontrze do tego są testy kontraktowe, które, jak wiemy, sprawdzają tylko te aspekty komunikacyjne, czy te usługi się dobrze dogadują, czyli nagłówki, ciała, statusy i tak dalej. I teraz możemy zrobić sobie taką krzywdę, że właśnie w testach kontraktowych będziemy próbować zabetonować to API. Na przykład będziemy sprawdzać każdą możliwość wartość zwracaną w danym polu. Załóżmy, że mamy ten nasz payment service, który zwraca do odpowiedzi jakiś tam status. I status płatności może być ukończona, powiedzmy odroczona, albo w trakcie, tak? Jakiś in progress. Teraz jeśli będziemy pisać kontrakt na każdą z takich możliwych wartości, czyli jeden kontrakt na finish, drugi na deferred, trzeci na in progress, to wówczas tak naprawdę my tymi testami kontraktowymi testujemy funkcjonalność, tak? Czyli jakby sprawdzamy, jakie tam możliwe wartości są zwracane. Jakby testy kontraktowe służą do tego, żeby sprawdzić na przykład, jakie te pola są zwracane, chodzi nam o dany zestaw jakiś tam strukturalny, tak? A nie zawartość tego pola. Może taki inny przykład, na który ja się wcześniej natknąłem, niestety widzę też go u innych, to wykorzystanie testów kontraktowych do sprawdzania logiki walidacji. Załóżmy, że nasza usługa, jeżeli podamy ujemną kwotę do płatności, zwraca jakąś 400 z jakąś tam odpowiedzią, napiszemy taki kontrakt, sprawdzimy, że tam w tym odpowiedzi jest pole error z jakimś tam konkretnym komunikatem, niepoprawna kwota i taki kontrakt jest spoko. Ale jeśli teraz pójdziemy dalej i będziemy sprawdzać, że 400 jest zwracana, bo podaliśmy nieprawidłowy typ płatności i tak dalej, no to już tutaj jakby sprawdzamy logikę walidacji, tak? Od tego są testy integracyjne, być może testy jednostkowe, niech one się tym zajmą, a testy kontraktowe, jak nie nam sprawdzą, tą strukturę odpowiedzi, że jeśli mamy jakiś błąd, nieważne jaki, to dostajemy 400, dostajemy nagłówek content type wartością na przykład application JSON i dostajemy w ciele pole error z jakąś tam, jakimś błędem, tak? Nie sprawdzajmy wszystkich możliwych rodzajów tego błędu.
Właśnie to jest to, co mi przyszło na myśl, jak o tym opowiadałeś, że jeżeli sprawdzam jakieś konkretne wartości, czy tego statusu płatności, czy jakiegoś identyfikatora, czy też wartości tej kwoty, która do mnie przychodzi, to być może jest to logika przynależna do innej warstwy, nie? Jakby powinienem ją w innym miejscu sprawdzać, na przykład właśnie na teście, powiedzmy, jednostkowym czy integracyjnym, bo tutaj chciałbym to przetestować, a na poziomie samego kontraktu, no to jakby przetestujmy tylko, czy ta informacja znajduje się w oczekiwanym przez nas miejscu. Ja też widzę taki inny aspekt, powiedzmy, czy też niebezpieczeństwo, w jakim tutaj może wystąpić, to jest to, że w momencie, kiedy jakby skupiamy się na tym, że tutaj konsumer jakby drive'uje i rozwija troszeczkę ten kontrakt i mamy tych konsumerów wielu, na przykład, nie wiem, 20, 30, 40 i gdzieś nam umknie, że być może ten nasz standard komunikacji powinniśmy delikatnie dopasować do jakiegoś standardu, tutaj delikatnie mrugam okiem w kierunku Resta, to w rzeczywistości będę miał tych kontraktów bardzo, bardzo wiele. Nie? I każdego klienta będę mógł zadowolić, bo on ma swój kontrakt. Być może powinienem czasami gdzieś tutaj zapanować nad tym, powiedzmy, standaryzowaniem mojej komunikacji. Wiesz, ten przykład, który tutaj rzucam, on jest taki troszkę oderwany od naszej rozmowy, bo on pochodzi akurat z mojego podwórka i z moich doświadczeń, kiedy jedna usługa nagle się okazało, że wystawia 34 kontrakty. Rozwijanie tej usługi, no, było pewnym wyzwaniem.
No tutaj właśnie, Mariusz, poruszyłeś bardzo ważną kwestię i myślę, że musimy się na nią podchylić. No to, co powiedziałeś, consumer driven contract. Zaraz powiem dokładnie, na czym to polega. To jest tylko jedno z możliwych jakby podejść, tak, do testowania kontraktowego. Takie podejścia mamy dwa. W zależności od tego właśnie, jakie są relacje pomiędzy tymi usługami albo pomiędzy zespołami utrzymującymi te zespoły, mówię tutaj o takiej relacji, trochę, która znana jest ze strategicznego DDD upstream, downstream, z map kontekstów, to różną technikę możemy sobie przyjąć. I teraz powiedziałem, że jedną z nich jest to consumer-driven contract testing. I w tym podejściu to konsument, czyli usługa, która konsumuje API, jest usługą upstream. Ona drive'uje na przykład nasze REST API, czyli mówi producentowi, jak chcielibyśmy się zintegrować z tym restowym API. Co to powiedziałeś? Tak, że było tam jakieś gotowe API, może być 304 klientów, każdy chce swoją stronę go ciągnąć, no to nie zawsze jest dobre wyjście. Ale tak jak mówiłem, jest też jeszcze drugie podejście, tak zwane producer contract testing i tam jest odwrotnie, tak? Czyli jakby producent jest tą usługą upstream, konsument jest usługą downstream. Producent drive'uje swoje API, on je wystawia i opisuje kontrakt i mówi klientom, hej, tu jest mój kontrakt, w taki sposób możecie, jeśli chcecie się ze mną zintegrować. I oczywiście dwa podejścia, więc możemy rozwiązać dwie różne klasy problemów. Jak mówiłem, w zależności od tego, jakie są relacje pomiędzy tymi usługami, to zastosujemy sobie jedną z wybranych technik. I teraz załóżmy, że jesteśmy na przykład taką ramką płatności, tak? Czy my byśmy chcieli, żeby każdy z potencjalnie tysięcy klientów, którzy się z nami integrują, no, przychodził do nas i mówił, ja chcę tak tą płatność wykonać? No raczej nie, nie? Tutaj przeważnie jest tak, że jest jakaś dokumentacja, być może jakiś kontrakt spisany, mam nadzieję, który nam ta bramka dostarcza i my się jako klienci z tym integrujemy. Jeśli sobie teraz weźmiemy w tym podejściu te testy kontraktowe, użyjemy ich, to mamy też takie fajne plusy, tak? Ponieważ nie musimy bazować na dokumentacji, czyli nie musimy dawać klientom dokumentacji, możemy dać im kontrakt, a możemy dać im stawy wygenerowane z tego kontraktu. Dzięki temu łatwiej się jeszcze zintegrują z nami, mogą sobie przetestować tą integrację gdzieś lokalnie, na jakimś swoim środowisku, bez konieczności używania jakichś na przykład środowisk, które my wystawiamy jako ta bramka płatności. Pracując w architekturze mikrousługowej, to też może być taka sytuacja, że jesteśmy jakąś taką usługą, nazwijmy to generyczną, taką usługą upstream, na przykład jakąś usługą do wysyłania maili, tak, jak jakiejś notyfikacji. Też byśmy nie chcieli, żeby każdy z klientów przychodził do nas i mówił, jak to API ma wyglądać. Raczej wystawiamy jakieś takie generyczne API i to my mówimy klientom, jak ona powinna wyglądać. I to jest to podejście producer-driven contract testing. I po drugiej stronie mamy to podejście consumer-driven contract testing. I tutaj, tak jak mówiłem, to konsument drive'uje API, to konsument jest tą usługą upstream, a producent się powinien do tych żądań konsumenta dostosować. Tak? To przeważnie jest wykorzystywane, gdzie tych klientów jest mniej. Na pewno częściej w pracy przy takiej architekturze mikrousługowej. Natomiast ma to też bardzo fajne zalety w pracy. Ponieważ zobaczmy, jak to przykładowo może działać. Na przykład na przykładzie frameworku Spring Cloud Contract. załóżmy, że jestem deweloperem w tej usłudze order service, teraz dostaję jakiś nowy feature do zaimplementowania, to tworzenie tych zamówień. No i oczywiście siadam sobie do kodziku, zaczynam od TDD, czyli od testów, no i dochodzę do momentu, że muszę wykonać jakiś strzał do tych płatności, tak, żeby zainicjować tą płatność. I co ja teraz mogę zrobić, właśnie korzystając z testów kontraktowych, consumer event contract test? Ja sobie mogę sklonować repozytorium payment service, napisać tam jakiś kontrakt, tak? Ja chcę się w taki sposób z wami integrować, podaję jakie żądanie, podaję jakie się spodziewam odpowiedzi. Oczywiście wszystko musi mieć ręce i nogi, tak? To nie jest, nie robimy tego w ten sposób, że przychodzę i taki kontrakt od czapy spisuję, gdzieś to jest tam dogadywane w jakiś sposób, czy to w ogóle takie API ma sens, czy jest zgodne z domeną płatności, ale tak jakby ta inicjacja tego jest od konsumenta. I teraz jak już mam taki kontrakt spisany w tym repozytorium, to co mogę zrobić? Mogę sobie wypuszować ten kodzik na jakiegoś brancha. Pamiętajmy, że ciągle jesteśmy w repozytorium producenta API i zostawiam tam im, niech sobie to implementują. Mówiłem o tym, że na podstawie kontraktu frameworki przeważnie generują nam testy, więc jak na tym branchu producent, zespół producenta będzie miał już testy. Więc jak oni napisali implementację, to po prostu muszą się dostosować do tych testów, co da nam pewność, że to API spełnia założenia tego kontraktu. I teraz jest taki bardzo ważny moment, ponieważ dla nas, jako usługi, która chce się zintegrować z tymi płatnościami, mając spisany ten kontrakt, my możemy sobie wygenerować z niego staby. Tak? Możemy sobie je wrzucić do jakiegoś lokalnego repozytorium, na przykład Maven, możemy wrzucić na jakieś firmowe artefaktory i wracamy do naszych testów. W tych testach użyjemy sobie tego stabika, skończymy naszą implementację, skończymy testy, wszystko nam ładnie działa, kodzik pushujemy, oczywiście jeszcze nie wdrażamy na produkcję, ponieważ musimy poczekać, aż to zostanie zaimplementowane przez zespół producenta. Ale co nam to dało? To, że mogliśmy jakby jechać z naszymi testami i implementacją bez konieczności oczekiwania na skończenie pracy przez producenta. I teraz, kiedy ten zespół płatności skończy swoją implementację, testy będą przechodzić, u nas testy jeszcze przechodzą i wdrożymy się na produkcję, no to mamy pewność, że ponieważ korzystaliśmy z tego centralnego kontraktu, że te usługi ze sobą rozmawiają.
To jedyne, co mi przychodzi tutaj na myśl, to jest to, że też centralnie chciałbym chyba mieć informację, że oba zespoły tak naprawdę są już zgodne z tym kontraktem. No i akurat przynajmniej jeden z tych narzędzi, które gdzieś tutaj tak rozmawialiśmy, bo to pytanie, jakie narzędzia, powiedzmy, można by zastosować przy testowaniu kontraktowym, ono się powoli samo odpowiedziało, nawet jeżeli jeszcze go jawnie nie zadaliśmy. Ale wiesz, Rafał, przychodzi mi teraz na myśl akurat jeden z moich projektów, który miałem okazję być dłuższy czas temu, bo jak wspomniałeś o tym, że to mamy ten consumer-driven i producent-driven kontrakt, te obydwa podejścia, które są delikatnie inne, jeżeli chodzi o tą stronę, która wychodzi z propozycją kontraktu, to moje doświadczenie jest takie, że czasami jest coś jeszcze pomiędzy. To znaczy, kiedy, nie wiem, organizacja czy też firma nie ma jeszcze sytuacji dominującej na rynku i tak naprawdę dopasowuje się do różnych klientów, czasami tych klientów jest dużo, w tym przypadku, w którym ja tutaj myślę, tych klientów było ponad 500, no bo próbujemy tak naprawdę gdzieś zająć pewną niszę na rynku, ale później, kiedy tych klientów zaczyna coraz bardziej się ich liczba zwiększać, no to trudno tak naprawdę taką liczbę różnych klientów zadowalać. I wtedy jakby z automatu przesuwamy się troszeczkę w stronę standaryzacji tej komunikacji i eliminacji tych takich customowych rozwiązań. I właśnie to moje doświadczenie, które polegało na tym, że miałem okazję uczestniczyć w tranzycji z jednego modelu do drugiego, gdybyśmy mogli wówczas wykorzystać to podejście z testowaniem kontraktowym, to dużo problemów związanych z uszkadzaniem aplikacji podczas refaktoryzacji zostałoby znacznie szybciej wykryte.
Ja też tutaj może bym zasugerował, że chyba w takim przypadku, gdzie my to API gdzieś zostawiamy na zewnątrz, czy jesteśmy jakimś dostawcą API, jakimś systemem typu bramka płatności, jakby chyba nie bawiłbym się od razu w consumer driven contract testing, tylko raczej producer contract testing. Tak? Czyli ja wystawiam kontrakt, a wy klienci macie i integrujcie się z nami w taki sposób.
No, to jest oczywiście jakby dobre założenie. Wydaje mi się, że przynajmniej to jest moje doświadczenia, nie zawsze możliwe z perspektywy biznesowej, jeżeli jest się małą organizacją, która dopiero próbuje tam coś wywalczyć, ale w ogólnym podejściu jakby podpisuje się pod tym, co mówisz. A odnośnie tej kwestii narzędziowej, bo tutaj wspomnieliśmy już Pact Brokera. Link oczywiście będzie tutaj znajdował się w opisie odcinka, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, bo Pact ma bardzo fajną też dokumentację, która pokazuje cały ten koncept i jest obudowywany właśnie różnymi narzędziami, tak wspomniane przez nas Can I Deploy. Jakie jeszcze narzędzia możemy zastosować, żeby no, tą dosyć ciekawą technikę wdrożyć u nas w projekcie?
Ja znam i używam dwa narzędzia, wspomniane tutaj Pact oraz Spring Cloud Contract. Jeśli chodzi o to pierwsze, to tak jak nazwa tutaj wskazuje, ono się wywodzi z tego parasola springowego, więc jakieś tam środowiska JVM-owego, ale spokojnie można testować różne aplikacje i nie springowe, i nie JVM-owe. I tutaj mówiłeś, że Pact Broker, że Pact ma fajną dokumentację, Spring Cloud Contract ma również bardzo fajną dokumentację. Oprócz takiej czystej dokumentacji technicznej, to bardzo fajny sposób tam są opisane właśnie różne takie flow pracy, tak? Czy to Consumer Driven Contract Testing, gdzie mamy kontrakty w repozytorium producenta, czy mamy kontrakty w osobnym repozytorium, czy Producer Driven Contract Testing. Więc jakby nie tylko taka sama sucha dokumentacja techniczna, ale również takie fajnie opisane podejścia.
No właśnie, ja się muszę tutaj poprawić, bo powiedziałem, że Pact Broker jest rozwiązaniem. Nie, Broker to jest tylko ten serwer. Narzędzie się nazywa Pact. Zresztą ono ma chyba nawet dwie wersje. Ma taką open-source'ową, którą mogę sobie zainstalować, u mnie się pobawić, i ma też taką wersję komercyjną, trochę bardziej dobudowaną z feature'ami.
Tak, zgadza się. Tak w Pact'cie jest dokładnie. To chyba nazywa się dokładnie Pact Flow. To nawet jest udostępniane takie gdzieś narzędzie na zewnątrz, taki komercyjny Pact Broker, który gdzieś tam jest w jakiejś chmurze, możemy sobie z niego korzystać, więc wtedy nam odpada ten zarzut, że musimy mieć jakąś dodatkową infrastrukturę do tego. Różnicą między Pactem a Spring Cloud Contract jest taka, że Pact tak explicite pozwala testować tylko Consumer Driven Contract Testing. Pact działa tak, że w testach konsumenta definiujemy sobie nasze oczekiwania co do API. I na podstawie tych testów Pact potrafi wygenerować kontrakty w JSON-ie, które lądują w tym Pact Brokerze. Ponieważ to zawsze wychodzi od strony konsumenta, no to mamy jakby tylko to Consumer Driven Contract Testing. Natomiast Spring Cloud Contract, on jakby wspiera dwa te podejścia. Chyba z tego, co dobrze wiem, to początkowo właśnie to było Producer Driven Contract Testing, ta część Consumer Driven Contract Testing została później implementowana, ale w każdym razie możemy z obydwu tych podejść korzystać przy pomocy Spring Cloud Contract. Nasze kontrakty spisywać przy pomocy wielu różnych ciekawych DSL-i, takie najbardziej popularne to Groovy, ale możemy to zrobić też w YAML-u, w Javie, w Kotlinie. I w zasadzie tam wychodzimy od tego kontraktu, czyli gdzieś go spisujemy. I tak jak już wcześniej mówiłem, testy sprawdzające poprawność API są automatycznie generowane, jak również stawy, co w kolei jest kontrze do tego, o czym mówiłem na temat Pactu, tak? Że tam jakby zaczynamy od testów, w teście definiujemy nasze oczekiwania, nie ma takiego bytu jak kontrakt, który my spisujemy osobno poza testami. Ten kontrakt jest wygenerowany z naszych oczekiwań z testów.
Ale linki do obydwu narzędzi, i do springowego, i do paktowego, będą się znajdowały w opisie odcinka, także ja z mojej strony gorąco zachęcam do tego, żeby przynajmniej przez tą dokumentację jakby się przedrzeć, zobaczyć, na czym to polega, i zobaczyć też oczywiście, czy jakby w naszym projekcie to narzędzie faktycznie miałoby zasadność. Bo to jest jeszcze pytanie, które chciałbym ci zadać, tak powoli dobijając do brzegu, bo jakby widzę bardzo dużo korzyści w momencie, kiedy mamy ten system, powiedziałbym, z jednej strony rozproszony, ewentualnie jakby w tym przykładzie, który ty tutaj rzucasz, mamy dwie, powiedzmy, usługi, dwie strony komunikacji i pomiędzy nimi zachodzi właśnie ta wzajemna komunikacja, na przykład po sieci. Nie wiem, po protokole HTTP, czy tam po kolejkach. Gdzie to narzędzie nie przyniesie takiego zysku? Wiesz, jakby szukam też przypadku, który mi pokaże, że to nie jest to technika, którą chciałbym u mnie w projekcie stosować.
No na pewno nie przyda się wtedy, kiedy robimy jakieś prototypy, tak? Pewnie w ogóle nie za wiele testów chcielibyśmy przy prototypach od razu pisać, a na pewno wytypnienie kontraktowe. Gdzie jeszcze nie, może się nie przydać? Być może mamy jakieś usługi wewnętrzne w naszym zespole. Ja pracowałem w takim podejściu, że mieliśmy usługi tylko i wyłącznie wykorzystywane przez nas. I tam był mały albo nawet zerowy potencjał, że ta usługa będzie wykorzystywana przez inne zespoły, przez inne usługi się będą zintegrowały, tylko wykorzystywana przez jakąś naszą inną, bardziej publiczną usługę. I wówczas również podjęliśmy takie świadomą decyzję, że tutaj no, nie będziemy pisać testów, zaoszczędzimy sobie ten czas. Być może kiedyś to zmieni, to wtedy nadrobimy, ale jeśli nie, no to jakiś tam zysk będziemy mieli.
To już tak, Rafał, kończąc naszą rozmowę o testowaniu kontaktowym, no to ostatnie pytanie, bo być może jest tak, że ktoś usłyszał to hasło pierwszy raz i będzie chciał się z tym zderzyć. No ewentualnie jakby też dzisiaj z twojej perspektywy to świat wygląda zupełnie inaczej, wiesz, po tym co opowiadasz, to już widzę, że jeden kontakt masz za sobą napisany. Co byś powiedział komuś, kto zaczyna tą ścieżkę? jednemu ze słuchaczy czy słuchaczek, ewentualnie sobie samemu, kilka lat temu, żeby zainteresować i zwrócić uwagę, może przed czymś przestrzec w temacie właśnie takiego testowania?
No przede wszystkim to, że w ogóle są takie testy i kiedy je możemy wykorzystać, tak? Ja akurat dosyć szybko wpadłem na testy kontraktowe, dość przypadkowo i w sumie z tego cieszę, bo prawdopodobnie uniknąłem wiele problemów przez testy, ale znam historię ludzi, którzy no niestety wpadli w problemy takie typowo integracyjne, o których sobie tutaj rozmawialiśmy, no i niestety nie znały tej techniki i wcześniej nie używały. Co bym powiedział, to o czym już częściowo mówiliśmy, tak? Żeby przy pomocy testów kontraktowych nie testować funkcjonalności. Skupić się na tym aspekcie komunikacyjnym, nie nadużywać testów kontraktowych, zostawmy funkcjonalność testom integracyjnym, ewentualnie testom jednostkowym. Co jeszcze? To jest taka może ogólna uwaga, zarówno do testów, jak i do implementacji komunikacji. Przestrzegajmy tak zwanego robustness principle, czy też prawa Postela, zarówno w testach, jak i w implementacji. O co tu chodzi? To prawo mówi, ono oryginalnie pochodzi chyba ze specyfikacji test TCP, i mówi, be conservative in what you do and be liberal in what you accept from others. I na komunikację możemy go przełożyć w taki sposób, że be conservative in what you send and be liberal in what you accept from others. I teraz załóżmy, że jesteśmy tą usługą od zamówień, integrujemy się z jakimś restowym API i spodziewamy się, że w odpowiedzi w ciele dostaniemy jakieś dwa pola. Załóżmy jakieś tam ID i status. Natomiast okazuje się, że dostajemy trzy, jakieś dodatkowe pole. Wówczas jest ta druga część tego prawa, be liberal in what you accept from others, czyli jakby test powinien przejść i również implementacja powinna nam zadziałać, tak? Jakby akceptujemy, że coś nam ktoś więcej wysłał. Natomiast przechodząc do tej pierwszej części, be conservative in what you do, albo be conservative in what you send, jeśli nasz klient jest zaimplementowany w taki sposób, że wysyła w żądaniu dwa pola i tak mamy spisany kontrakt, ale z jakiegoś powodu pojawiło się trzecie pole, wówczas taki test nie powinien przejść. Taki test kontraktowy powinien się wywalić, no ogólnie taka implementacja nie powinna mieć miejsca, więc też tutaj polecałbym właśnie pamiętać o tej zasadzie krzepkości po polsku, robustness principle, podczas pisania testów kontraktowych podczas implementacji.
Rafał, dziękuję Ci bardzo, że podzieliłeś się swoim tutaj doświadczeniem, jeżeli chodzi o testowanie kontaktowe. W opisie tego odcinka będzie znajdował się także link do prezentacji Rafała, którą można obejrzeć na YouTubie. Jeżeli komuś byłoby mało, to zachęcam do obejrzenia.
Dziękuję Ci, Marysa. Sympatyczną rozmowę. Bardzo fajnie spędzona godzina.
Trzymajcie się. Do usłyszenia.